Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Z ust schorowanego i opuszczonego starca, umierającego w swojej wielkiej posiadłości, pada tylko jedno, jedyne słowo. Nazajutrz, powtórzone przez czuwającą przy nim do końca pielęgniarkę, trafia do wszystkich dzienników, które donoszą o śmierci wielkiego Charlesa Fostera Kane'a, magnata prasowego i jednego z najbogatszych ludzi świata. Różyczka. To jedno niepozorne i nic nikomu nie mówiące słowo wypowiedziane na łożu śmierci zamiast jakiejś deklaracji czy ostatniej woli dowodzi wyraźnie, że Kane, osoba publiczna, o której nieustannie rozpisywała się prasa, pozostał w gruncie rzeczy kimś zupełnie nieznanym. Właśnie z tego zdają sobie sprawę dziennikarze, którzy z okazji jego śmierci przygotowali specjalne wydanie kroniki filmowej. Obejrzawszy nakreślony w niej obraz życia i kariery Kane'a, stwierdzają, że rozbija się on właśnie o ową różyczkę, kwestionującą wartość oficjalnego portretu. Pragnąc odkryć prawdę o zmarłym, jeden z nich postanawia przeprowadzić kilka rozmów z tymi, którzy pozostawali najbliżej niego.
Tak rozpoczyna się Obywatel Kane, wyreżyserowany przez dopiero co debiutującego w kinie 25-letniego Orsona Wellesa, który mimo młodego wieku był już wówczas dobrze znany jako oryginalny reżyser teatralny. Prawdziwie szeroki rozgłos, wykraczający daleko poza krąg ludzi zainteresowanych sztuką, przyniosła mu uwspółcześniona, a przygotowana dla radia w 1939 roku adaptacja Wojny Światów Herberta George'a Wellesa. Nowatorskie słuchowisko zrealizowane w formie relacji na żywo wywołało panikę wśród słuchaczy, którzy uwierzywszy w atak Marsjan na Amerykę, zaczęli w popłochu uciekać z terenów bezpośrednio zagrożonych inwazją. Zabawna forma i niechęć do powielania utartych wzorców dały o sobie znać także w debiutanckim dziele Wellesa i uczyniły z Obywatela Kane'a jeden z najgłośniejszych filmów wszechczasów.
Niekonwencjonalne i zaskakujące nowatorskimi rozwiązaniami podejście Wellesa do podejmowanego przez niego tematu widać już w samej konstrukcji filmu. Reżyser zrezygnował bowiem z pozycji twórcy, który wszystko wie o swoim bohaterze i krok po kroku odsłania przed widzem jego historię.
Zamiast jednej mamy 6 opowieści, z których każda prezentuje niby tego samego, a jednak innego człowieka. Tak więc po kronice filmowej, która wydawać by się mogło, że przynosi wszechstronny wizerunek bohatera, oglądamy w postaci retrospekcji wspomnienia jego 2 najbliższych współpracowników – lokaja i żony, która go porzuciła. Dociekliwy reporter dociera również do pamiętników prawnika, który do 25 roku życia Kane'a sprawował nad nim jako dziedzicem wielkiej fortuny opiekę prawną.
Moje pierwsze spotkanie z panem Kane'em miało miejsce w 1871 roku. Słucham, mamusiu. Pan Thatcher zabierze cię dziś w podróż. Pociągiem numer 10. To ten oświetlony. Ty też pojedziesz? Nie od razu. Dokąd mam jechać? Zobaczysz Chicago, Nowy Jork, Waszyngton, prawda? O tak. Chciałbym być chłopcem, który rusza w taką podróż. Czemu ze mną nie jedziecie? Musimy tu zostać. Zamieszkasz u pana Thatchera. Kiedyś będziesz bogaty. Mama uważa, oboje uważamy, że nie powinieneś się tu wychowywać. Będziesz najbogatszym człowiekiem w Stanach. Nie będziesz tęsknił. Skądże? Czekają nas miłe wspólne chwile. Uściśnijmy dłonie. Chyba nie jestem aż taki straszny. Więc jak? Podasz mi dłoń? Mogłeś mi zrobić krzywdę.
Kolejno ukazywane opowieści nie tworzą ścisłego porządku chronologicznego. Rozmówcy dziennikarza opowiadają niejednokrotnie o tych samych zdarzeniach, naświetlając je z różnych perspektyw. Perspektywy te są zawsze w dużej mierze subiektywne i są wyrazem osobistego stosunku do zmarłego.
Miał w sobie coś wielkiego, ale się z tym nie obnosił. Nigdy się nie zdradził, nigdy nic nie zdradzał, dawał tylko cynk. Miał żywy umysł. Chyba nikt nie głosił tylu opinii. Ale też w nic nie wierzył. W nic poza Charlie'm Kane'em. Myślę, że umarł w nic nie wierząc. To mało przyjemne. Oczywiście wielu z nas odchodzi nie łudząc się nadzieją, ale jednak w coś wierzymy. Co pan wie o różyczce? O różyczce? Ach tak. To, co mówił na łożu śmierci. Czytałem w Inquirerze.
Nie mniej istotne od rewolucyjnej w swojej wymowie konstrukcji dzieła pozostają wykorzystywane przez Wellesa filmowe środki wyrazu. Obeznany z liczącą sobie wówczas już 40 lat historią kina, wybierał z niej rozwiązania różne, często już zarzucone i zapomniane, ale także i te, które wciąż były w użyciu. Tyle, że stosował je niezgodnie z przyjętymi powszechnie regułami. Obok nich wprowadził szereg nowych, na wskroś oryginalnych.
Jako najważniejsze należy wymienić wprowadzenie do dekoracji sufitów, co wymagało zmiany w technice oświetlenia. Innym środkiem wyrazu było posłużenie się obiektywami umożliwiającymi nadanie jednakowej ostrości temu, co rozgrywało się na różnych planach. Ponadto wspomnieć należy szybki montaż, zmieniające się kąty widzenia kamery i zainteresowanie detalem. Jednak bogactwo użytych środków nie tylko nie zamieniło jego dzieła w kinową błyskotkę, lecz nadało mu stylistyczną jedność i przepełniło ją niepowtarzalnym, emocjonalnym klimatem.
Zna pan tyle sztuczek. Jest pan iluzjonistą? Nie. Żartowałam. Nie wie pani, kim jestem? Przedstawił mi się pan, ale taka ze mnie ignorantka. Pewnie słyszałam to nazwisko milion razy. Ale podobam się pani, choć nie wie pani, kim jestem. O tak. Był pan cudowny. Nie wiem, co bym bez pana zrobiła. Bolał mnie ząb, a prawie nie mam znajomych. Ja mam ich zbyt wielu. Oboje jesteśmy samotni. Wie pani, dokąd dziś szedłem w najlepszym garniturze? Na pewno ma pan mnóstwo lepszych. Żartowałem. Szedłem do magazynu odszukać własną młodość. Kiedy zmarła moja matka, przewieziono tam jej meble. Szedłem je dziś obejrzeć. Sentymentalna podróż.
Wykorzystane środki formalne pomogły reżyserowi podkreślić, że relacje poszczególnych bohaterów opowiadających o Kane'ie mają charakter subiektywny. To, kim był naprawdę, dla każdego z nich pozostaje nieuchwytne. Zdawać się może, że w komfortowej sytuacji znalazł się dociekliwy reporter, mający możliwość zestawienia ze sobą różnych punktów widzenia, z których każdy wydobywa na światło dzienne jakiś nowy, nieujawniony wcześniej aspekt. Tak powstał obraz człowieka sukcesu, jednak obraz daleki od tego, jaki żyje w amerykańskim micie.
Bogaty Kane jest człowiekiem nieszczęśliwym, którego pieniądze oraz wyhodowana na nich żądza dominacji, ambicja i pycha odgradzają od innych ludzi. Ale i ten obraz jest najwyżej przybliżeniem się do prawdy, która stale się mu wymyka, a czego symbolem pozostaje niewyjaśnione dla bohaterów opowieści znaczenie ostatniego słowa Kane'a – różyczka. Drugi człowiek bowiem, zdaje się mówić Wells, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, w którą można bez końca wnikać, ale której nie sposób wyczerpać.
Pan Kane zdobył wszystko, a potem to stracił. Może różyczka to coś, czego nie zdobył, albo coś, co stracił. Ale niczego nam to nie wyjaśni.
No.
Jedno słowo to za mało, by opisać czyjeś życie. Myślę, że różyczka to tylko kawałek układanki. Brakujący fragment. Zbierajmy się, bo pociąg nam ucieknie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.